Witam serdecznie w programie To się nadaje do radia. Przy mikrofonie Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, w studiu goście. Aspirant Łukasz Więckowski, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.
Dzień dobry.
Konrad Konwiński, ratownik medyczny.
Dzień dobry Państwu.
I Kamil Ważny, naczelnik OSP w Suchaniu.
Dzień dobry.
Temat dzisiejszej audycji dyktuje poniekąd nam kalendarz, ponieważ w najbliższą środę dzieci po raz ostatni w tym roku pójdą do szkoły, odbiorą świadectwa i rozpoczną beztroskie wakacje. Dzisiaj wspólnie z moimi gośćmi będziemy podpowiadać, co powinniśmy uczynić i o czym wiedzieć, aby ten letni czas rzeczywiście przebiegał bez kłopotów. Na początek liczby. Rok temu w wakacje na polskich drogach doszło do prawie 7 tysięcy wypadków, w których zginęło 617 osób, a ponad 8 tysięcy osób zostało rannych. No, kiedy mówimy o tych statystykach, to rzeczywiście robią one niestety bardzo złe wrażenie. Pewnie dlatego, że podczas urlopu tracimy czujność na drodze. Powodem wypadków była głównie nadmierna prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowo wykonane manewry. O czym powinien pamiętać kierowca, który wybiera się w podróż? To jest pytanie do aspiranta Łukasza Więckowskiego.
Także każdy kierowca, który wybiera się w podróż, powinien przede wszystkim pamiętać o tym, że musi bezpiecznie dojechać do celu, jak i bezpiecznie wrócić do domu, czy też sam, czy też z pasażerami, z którymi podróżuje, o czym bardzo często kierujący zapominają, lekceważąc podstawowe zasady ustawy o ruchu drogowym. Postaram się teraz w pigułce przedstawić kilka wskazówek, na które kierujący powinni zwrócić uwagę.
Aby dojechać bezpiecznie.
Aby dojechać bezpiecznie, cali i zdrowi. Czyli na początku zajmiemy się samym kierującym. Kierujący przede wszystkim powinien być wypoczęty. Nie może być to osoba, która zmęczona, czy też przemęczona, siada za kółko. Każdą podróż powinniśmy sobie wcześniej zaplanować, wybrać alternatywne i bezpieczne drogi. Należy również zaplanować sobie przerwy, jeżeli ta nasza podróż będzie trwała dosyć długo. Jeżeli chodzi o sam pojazd, to przede wszystkim należy sprawdzić w skrócie oczywiście stan techniczny tego pojazdu, czyli sprawdzić ogumienie, czy nie są uszkodzone nasze opony. Przede wszystkim trzeba sprawdzić również, czy posiadamy uzupełnioną apteczkę. Tutaj chciałem podkreślić uzupełnioną, z tego względu, że kierujący często mają apteczkę. Apteczka jest, ale często w chwili zagrożenia okazuje się, że ona jest po prostu pusta. Kolejną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, czy faktycznie mamy ją w pojeździe, to jest gaśnica, trójkąt, no i przede wszystkim kamizelka odblaskowa. No i tu również chciałem powiedzieć, że kierujący wyjeżdżając na trasę odpowiadają sami za siebie, jak też i za innych uczestników ruchu drogowego.
Jeszcze wracając do planowania tej podróży, no to może jest to dobry moment, żeby w końcu tę mapę tradycyjną wyjąć i spojrzeć, jak to wygląda, żeby nie polegać tylko na nawigacji w komórce na przykład.
No niestety kierujący bardzo zawierzyli elektronice i ślepo patrzą to, co pokazuje nawigacja, czy też nawigacja w telefonie. Należy oczywiście prześledzić trasę na autentycznej mapie, jak ona wygląda, i oczywiście zaktualizować sobie naszą trasę, gdyż często te nawigacje nie są aktualne.
Kiedy wspominałam o tych liczbach, dla panów to jest tak naprawdę niestety codzienność. Za tymi liczbami kryją się konkretne osoby. Panie Konradzie, czy lato to jest rzeczywiście taki czas wzmożonej pracy, kiedy tych wypadków, zdarzeń jest bardzo dużo, więcej niż zwykle?
Mamy sezon letni, zaczynają się wyjazdy urlopowe, żyjemy w społeczeństwie, w którym cały czas nam się śpieszy, także rzeczywiście nieostrożność na drodze spowoduje to, że ilość tych wypadków nam się zwiększa. Poza tym mieszkamy w kraju, gdzie mamy bardzo dużą rotację. Ludzie przejeżdżają nad morze, przejeżdżają przez dane obszary, nie znają dróg i to jest bardzo często powodem to, że nie patrzą na znaki drogowe, do tego dochodzi przemęczenie, bo chcą jak najszybciej dotrzeć nad przysłowiowe morze na upragniony wypoczynek i kończy się to niestety tragicznie.
Mówi się o tym, że zwłaszcza pod koniec podróży tracimy czujność. Do tych ostatnich 10-15 minut chyba coś w tym jest, prawda? Że wtedy po prostu już jesteśmy tak rozkojarzeni, że blisko tego celu, że zaraz koniec i wtedy dochodzi też często do wypadków.
Tak, myślimy o tym, że już jesteśmy w upragnionym celu, puszczają emocje, spada bardzo mocno koncentracja plus przemęczenie, bo wszyscy starają się pokonać trasę jak najszybciej i później wypadek gotowy.
Teraz przejdźmy do takiego przypadku, który zawsze przerabiamy, przede wszystkim na kursie nauki jazdy. Jest wypadek, jesteśmy świadkiem tego wypadku. Co powinniśmy zrobić i jak się zachować? Pan Łukasz Więckowski.
No jeżeli jesteśmy świadkiem wypadku, to przede wszystkim nie powinniśmy obok tego wypadku przyjeżdżać obojętnie. Jeżeli jesteśmy na miejscu zdarzenia pierwsi, no to powinniśmy te miejsce zdarzenia przede wszystkim odpowiednio zabezpieczyć. Zabezpieczyć możemy te miejsce zdarzenia przy pomocy swojego własnego pojazdu, ustawiając się za przykładowo pojazdem uszkodzonym. Włączamy światła awaryjne, światła postojowe. Natomiast jeżeli jest już zmierzch, doświetlamy to miejsce również światłami mijania. Należy oczywiście pamiętać o wystawieniu trójkąta ostrzegawczego, który na autostradzie czy też na drodze ekspresowej powinien być ustawiony w odległości 100 metrów. Na innych drogach powinien być ustawiony w odległości od 30 do 50 metrów. Nie zapominajmy również o tym, że jeżeli jest wypadek i chcemy udzielić komuś pomocy, że również bardzo ważne jest nasze zdrowie i życie i przede wszystkim tym się kierujmy. Zanim podejdziemy do miejsca wypadku, powinniśmy podejść tam odpowiednio przygotowani, a mianowicie musimy sprawdzić, czy pojazd jest stabilny, czy nie wyciekają jakieś płyny, które mogą zagrażać jakiemuś wybuchowi czy też pożarowi. Należy podejść do tego miejsca ubranym w kamizelkę odblaskową, żeby widzieli nas inni nadjeżdżający kierujący. Należy zabrać ze sobą apteczkę i przede wszystkim gaśnicę. Gdy już tacy podejdziemy do tego poszkodowanego czy też poszkodowanych, to przede wszystkim sprawdzamy, czy możemy dostać się do środka. Jeżeli dostać do środka się nie możemy, no to wtedy należy wybić szybę. Oczywiście zwracając uwagę, żeby nie zrobić szkody osobie jeszcze większej poszkodowanej. Gdy już ocenimy całą sytuację, jak to wszystko wygląda, ustaliliśmy wiele ważnych informacji, należy wtedy zadzwonić pod numer 112. Jeżeli zadzwonimy pod numer 112, nie będziemy rozmawiać z policjantem, natomiast będziemy tam rozmawiali z operatorem, o czym ludzie często nie wiedzą. Należy podać w tej sytuacji swoje dane w miarę możliwości, należy podać swój numer telefonu i oczywiście podać w jakim miejscu dokładną lokalizację tego zdarzenia. Podajemy, jakie są pojazdy biorące udział w zdarzeniu, ilu jest poszkodowanych, jakich jest ich stan, czy oni są w środku, czy oni są na zewnątrz. No i jak już ustalimy te fakty, czekamy, aż operator sam z nami się rozłączy, sami się nie rozłączamy. On sam poinformuje nas o tym, że już zgłoszenie zostało przyjęte. No i w takim przypadku, jak już to wszystko zrobiliśmy, co wspomniałem wcześniej, przystępujemy do udzielania pierwszej pomocy.
Czyli reasumując, najpierw zabezpieczamy, potem dzwonimy.
Tak, zdecydowanie. Najpierw zabezpieczamy, potem dzwonimy z uwagi na to, żeby to zdarzenie nie było jeszcze większe, żeby nie najechali na nas, czy też na osoby poszkodowane kolejni kierujący. I dodatkowo dzwonimy, zanim cokolwiek ustalimy, bo jeżeli zadzwonimy na numer 112, nie znając żadnych informacji, no to ta rozmowa będzie trwała w nieskończoność, bo operator będzie nas cały czas dopytywał i będzie cały czas do nas oddzwaniał, a w przypadku wypadków każda minuta jest na wagę złota.
Wspomniał pan oczywiście o pierwszej pomocy. Najgorsza jest bezczynność w takiej sytuacji, kiedy stoimy i nie robimy nic. Ale też w takich kryzysowych momentach często tracimy głowę i nie wiemy, jak postąpić, jak pomóc osobie poszkodowanej, aby jej nie zrobić krzywdy, ale też, żeby nie wprowadzać właśnie tego zbędnego chaosu. Konrad Konwiński.
No, trzy podstawowe rzeczy, które powinniśmy zrobić, a mianowicie ocena bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, ocena bezpieczeństwa swojego, żeby ratownik nie stał się osobą poszkodowaną. Ocenienie czynności życiowych pacjenta, rzecz, którą każdy obywatel naszego kraju powinien wykonywać. I zabezpieczenie pacjenta i udzielenie mu pierwszej pomocy. To są rzeczy, które każdy powinien wykonać i każdy takie rzeczy powinien umieć.
Musimy sobie po prostu przypomnieć.
Bardzo dużo kampanii społecznych jest w mediach, które mówią nam o tym, jak wykonywać podstawowe czynności. I pamiętajmy, że tutaj najważniejszą rzeczą jest ratowanie ludzkiego życia, a w drugiej kolejności ratowanie ludzkiego zdrowia.
To jest taka wiedza, którą warto sobie odświeżać, podobnie jak na przykład znajomość przepisów ruchu drogowego też nikomu nie zaszkodzi odświeżyć. Jeszcze wrócimy na chwilę do pana aspiranta. Jak powinniśmy się zachować, kiedy jest wypadek, a nie ma pasa awaryjnego?
Tutaj przykładem może być właśnie obwodnica Szczecin-Kobylanka, gdzie nie ma pasa awaryjnego. A tutaj, jak wiemy, na tym odcinku bardzo często dochodzi do wielu zdarzeń drogowych. Jeżeli najedziemy na tego rodzaju zdarzenie, no to zgodnie z przepisami należy zjechać jak najbardziej do prawej krawędzi jezdni. Tam ustawiamy swój pojazd. No i oczywiście to, co wspomniałem wcześniej, zabezpieczamy to miejsce, informując o tym odpowiednie służby.
Przechodzimy do pana Kamila Ważnego, naczelnik OSP w Suchaniu. Do jakich zdarzeń strażacy wyjeżdżają najczęściej w okresie wakacyjnym?
Jeżeli chodzi o interwencje w okresie letnim, to są to najczęściej pożary traw, torfowisk, poszycia leśnego, czy też zboża na pniu podczas żniw. Wiadomo, tutaj u nas w okolicy jest sporo takich dużych gospodarstw. Jest tych maszyn, one cały czas pracują, można powiedzieć, po kilkanaście godzin na dobę. I też jest właśnie duże takie zagrożenie, ale jednak najwięcej z nich, z tych zdarzeń, do których jeździmy, są to niestety wypadki i drobne kolizje. Paradoksalnie wydaje się, że powinno być ich więcej w okresie jesienno-zimowym, ale wtedy wiadomo, kierowcy widząc warunki atmosferyczne gdzieś na jezdni są bardziej ostrożni, skupiają się i dostosowują tą prędkość do warunków właśnie panujących. Niestety latem ze względu na panujące wysokie temperatury, też nasz organizm męczy się szybciej, ciężej jest o koncentrację i tak jak tutaj panowie wspominali wcześniej, kierujący pracuje często do południa, po południu pakują się tak jak w samochód, tak wyjeżdżają na te wakacje, nie robią sobie przerw.
I po prostu dochodzi do różnych
zdarzeń. Tak, bo się spieszymy, chcemy jak najszybciej dojechać na miejsce, odpocząć, stąd właśnie spora ilość tego typu zdarzeń, do których jeździmy.
W wakacje bardzo często lubimy sobie rozpalić ognisko, lubimy pogrillować. Czy też właśnie takie sytuacje bywają źródłem pożaru na terenie?
Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o ognisko czy grilla, na pewno powinniśmy robić to w miejscach do tego przeznaczonych, z dala od drzewostanu czy drewnianych konstrukcji, typu wiaty, czy jakieś garaże, czy szopki. Na otwartych przestrzeniach to wszystko powinno się odbywać, a w żadnym wypadku nie powinniśmy tego robić na balkonach, gdzieś w blokach, bo to też jest jakieś dodatkowe zagrożenie. Powinniśmy przy tym zwracać uwagę przede wszystkim na kierunek i siłę wiatru. Palenisko też powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć. Gdzieś tam, gdzie jesteśmy nad jeziorem, rozpalamy ognisko. Fajnie by było, żeby zabezpieczyć je kamieniami dookoła, bo wiadomo, wtedy ten ogień się tam gdzieś nie rozprzestrzeni. Należy również pamiętać o zabezpieczeniu wodnym. Jakieś butelka wody czy wiadro wody, tak? I ciągłym jakby nadzorowaniu tego ognia czy grilla, czy wszystko z tym ogniem jest w porządku, tym ogniskiem, czy nie dzieją się jakieś tam niespotykane rzeczy. I też ważne jest to, żeby po zakończeniu imprezowania, grillowania czy po tym ognisku należy dopilnować, aby ten węgiel czy drzewo dopaliło się to wszystko do końca, bo jeżeli jeszcze się to tli, a chcemy już się rozejść do domu, należy to dokładnie zlać wodą i jeszcze przez jakiś czas monitorować. Najważniejsze, pamiętajmy o tym, aby na przykład po zakończonym grillu nie wrzucać rozgrzanego popiołu do plastikowych śmietników, bo na pewno skutkować to będzie naszą interwencją i być może rozproszy to pożar.
Pewnie ważne jest też to, czym rozpalamy.
Tak, jak najbardziej. Tutaj nie zaleca się używania jakichkolwiek benzyn czy olejów napędowych. Są do tego odpowiednie podpałki, które znajdziemy w każdym sklepie spożywczym czy markecie, więc zaleca się, żeby jednak z tego korzystać, bądź z naturalnych podpałek typu drewienko, które możemy sobie siekierą odpowiednio przygotować.
A do jakich zdarzeń najczęściej w czasie letnim wyjeżdżają karetki? Pan Konrad Konwiński.
No niestety tutaj plaga osób nadużywających alkoholu w Stargardzie. Jest to problem ogólnospołeczny, poruszany niejednokrotnie na antenie radia. Niestety tych osób w okresie wakacyjnym przybywa. Nie jesteśmy w stanie sobie z tym problemem poradzić, mimo notorycznych wyjazdów do takich osób, upominania ich. Cały czas mamy do czynienia z osobami, które spożywają ten alkohol. Są to różne grupy ludzi, począwszy od osób bezdomnych, a kończywszy na naszej młodzieży, która po prostu próbuje w ten sposób zabić swój wolny czas.
A omdlenia na przykład, zawały częściej właśnie w tym czasie, kiedy jest gorąco?
W chwili obecnej tak. Bardzo dużo osób w podeszłym wieku nie reaguje na to, co mówi się w telewizji i mimo bardzo wysokich temperatur wychodzi nam na zewnątrz. Pamiętajmy, osoby z niewydolnością krążenia, przy tak wysokich temperaturach będą zdecydowanie szybciej się męczyć. Efekt jest taki, że bardzo szybko nam się odwodniają, wypłukują się z elektrolitów i efekt końcowy jest taki, że mamy albo spadki ciśnienia u takich osób, albo dochodzi do zaburzeń elektrolitowych, włącznie z zawałami mięśnia sercowego u osób, które w taką pogodę wykonują jakiś dosyć intensywny wysiłek fizyczny.
Kiedy dzieje się coś złego z naszym zdrowiem, albo kiedy widzimy, mamy takie przypuszczenie, że z kimś jest naprawdę źle, wykręcamy numer 112 i czasem niepotrzebnie tak szybko.
Zdarzają się takie sytuacje, że mamy chwilowe omdlenia, mówimy tutaj przeważnie o osobach młodych. Najważniejsza rzecz to jest podejście do takiego pacjenta. To jest kolejna plaga. Żyjemy w czasach, gdzie wszystkim się śpieszy. Tak? Większość osób uważa, że wykręcenie numeru 112 lub 39 jest udzieleniem pomocy. No niestety, bardzo często wygląda to w ten sposób, że mamy osobę, która usiadła, odpoczęła, przysnęła, jest wzywana do niej karetka pogotowia, przyjeżdżamy, jest zabrana karetka z systemu, która może być potrzebna innej osobie, a de facto osoba, do której przyjeżdżamy, tej pomocy sobie nawet nie życzyła.
Oczywiście nie chcemy, żeby to zabrzmiało tak, żeby nie dzwonić po tę pomoc, absolutnie,
nie, no,
ale
absolutnie.
Żeby to robić rozsądnie, naprawdę, i żeby podejść, tak jak pan powiedział. I
przede wszystkim podejść, tak, potrząsnąć za ramię, jeżeli to jest osoba, która albo śpi, albo wydaje nam się, że jest osobą nieprzytomną. Jeżeli ta osoba z nami zaczyna rozmawiać, zebrać odpowiedni wywiad, dowiedzieć się przede wszystkim, co się z tą osobą dzieje, jakie dolegliwości odczuwa i na podstawie tego bazować i wtedy dopiero wzywać karetkę pogotowia.
Jak wakacje to kąpiele, to woda. Rok temu w wakacje utonęło aż 180 osób. Do tragedii dochodziło najczęściej nad jeziorami, a ginęli głównie mężczyźni. Dlatego teraz przypomnimy, jakie są zasady bezpiecznej kąpieli, gdzie wolno pływać, a gdzie lepiej nie ryzykować. O tym powie pan Konrad Konwiński.
Standardowo, tak. Rzeczywiście mężczyźni są głównymi osobami, które ulegają zdarzeniom wodnym, podtopieniom. Dlaczego? I znowu tutaj mamy do czynienia z alkoholem.
I ryzykanstwem.
I ryzykanstwem, brawurą, pokazaniem się znajomym. Na drugim miejscu w chwili obecnej dopalacze. Niestety substancje psychoaktywne, których działanie jest na nasz organizm do tej pory nieznane do końca. Każdy reaguje inaczej i alkohol plus dopalacze powodują tak, że zachowujemy się całkiem adekwatnie do danej sytuacji. Próba pokazania się, zaimponowania, przecenienie własnych sił powoduje to, że osoby wchodzą do wody po spożyciu alkoholu i efekt jest taki, że topią się.
To dotyczy także młodych ludzi.
Bardzo często młodych ludzi sprzyja temu właśnie okres wakacyjny, zakończenie roku szkolnego, który już niedługo nastąpi. Próba spróbowania czegoś nowego, co się znajduje na rynku, próba zaimponowania lub próba dorównania kolegom, tak, wychodzi na to, że skutki takich zażywań są tragiczne.
Zwłaszcza kiedy jeszcze jest wielki, ogromny upał, to słońce przyświeci, no i wtedy mamy tutaj kilka rzeczy składa się naraz. I ten alkohol, dopalacze, i upał.
Wszystkie rzeczy łączą się, wszystkie powodują konsekwencje. Pamiętajmy, że alkohol zaburza naszą świadomość, naszą percepcję postrzegania. Działa euforycznie, tak samo dopalacze działają euforycznie, zaburzają nasze postrzeganie tego, co się dzieje. I efekt jest taki, że topimy się. Po prostu się topimy. Najgorsze jest to, że ludzie topią się po cichu. To, co jest pokazane w filmach, no niestety nie jest prawdą. Osoba topiąca się rzadko kiedy woła o pomoc.
Ja właśnie chciałam zapytać, jak taką osobę rozpoznać? Osobę, która się topi, kiedy jesteśmy nad kąpieliskiem.
Powiem tak, no tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić przede wszystkim na osoby, które znajdują się najbliżej nas. Są to osoby, które mają bardzo specyficzny wzrok, patrzące się w przestrzeń, w oddalenie się. Są to osoby, które na pewno nie krzyczą, próbują w jakiś tam sposób ruszać rękami. Pamiętajmy, że osoba topiąca się za wszelką cenę będzie próbowała nabrać powietrza. Próbuje utrzymać pozycję pionową. Nie zdajemy sobie sprawy, że nasze ciało jest stworzone w taki sposób, że jeżeli położymy się na powierzchni wody, to będziemy się na niej utrzymać. Natomiast świadomość tego, że nasze usta i nasze drogi oddechowe zostają zalewane przez tą wodę, cały czas próbujemy utrzymać pozycję pionową, a podnosząc ręce do góry, niestety zaczynamy się podtapiać. Każdy hełst próby nabrania powietrza kończy się tym, że no niestety do naszego organizmu dostaje się woda, co w konsekwencji powoduje utopienie bądź podtopienie.
Nie ma ratownika, chcemy pomóc takiej osobie, która tonie, uda nam się ją wydobyć i co wtedy robimy?
Może zacznijmy od tego, jak wyciągnąć taką osobę, żeby było bezpiecznie. Przede wszystkim nigdy nie podajemy własnej dłoni, nie próbujmy się nigdy złapać takiej osoby samodzielnie. Zawsze powiadomimy służby, które powinny się w miarę szybkim czasie znaleźć w miejscu zdarzenia. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy taką osobę wyciągnąć, to zawsze podajmy to, co mamy pod ręką. Czy to jest gałąź, czy to jest ręcznik, czy to jest nasza koszulka. Osoby topiące się mają tendencję łapania ratownika i wciągania go z sobą pod wodą i wtedy no niestety dramat gotowy. Mamy dwie osoby, które potrzebują pomocy. Nie przeceniajmy swoich sił, jeżeli nie jesteśmy kwalifikowanymi ratownikami wodnymi, ze względu na to, że samo holowanie takiego pacjenta wymaga bardzo dużo siły. Jeżeli jest nas więcej na plaży, jeżeli jest to w pobliżu osób, które się znajdują, to korzystajmy z ich pomocy, stwórzmy łańcuch życia. Czyli łapmy się za ręce i ostatnia osoba, która znajduje się w wodzie, nie bezpośrednio, tylko przy pomocy jakiegoś przyrządu bądź rzeczy, która była na podorędziu, poda tą rzecz i wyciągnijmy wtedy taką osobę. Jeżeli wyciągniemy taką osobę, pierwsza podstawowa rzecz, ocena przytomności. Jeżeli taka osoba nie oddycha, jest nieprzytomna, sprawdźmy, czy oddycha. Odchylenie głowy do tyłu, przyłożenie naszego ucha w 10 sekund, słuchanie się w tego, czy słyszymy wydobywający się oddech, czy nie słyszymy. Jeżeli słyszymy wydobywający się oddech, połóżmy daną osobę w pozycji bocznej, bezpiecznej. Natomiast jeżeli nie oddycha, to tutaj zawsze jest konieczne wykonanie sztucznej wentylacji. Na początku 5 oddechów ratowniczych u takiej osoby.